Chyba po raz pierwszy zapłakałem, gdy mama przestała nas poznawać. Potem pomyślałem, że po głosie mnie poznaje, czuję kogoś bliskiego i ciepłego, nie wiedząc, czy jestem jej synem, czy ojcem. Nie raz, nie dwa tatuśkiem mnie nazywała i śmiała się do mnie i całowała po rękach, co też wzbudzało we mnie najpierw szok, zdziwienie, a potem ogromną czułość.
Spotkanie. Reportaż Joanny Sikory.
Mama zawsze była taka bardzo, bardzo opiekuńcza, wręcz nadopiekuńcza. I ta nadopiekuńczość była też w jakimś sensie przesłoną do jej zmian, bo gdy pytała wielokrotnie, czy jestem głodny, zdecydowanie za często, to nic mnie czy mojej siostry nie dziwiło. Po prostu zawsze mama tak robiła, a że robi to teraz częściej, no to dlaczego? No bo stęskniła się za mną, bo dawno mnie nie widziała, emocje wystrzeliły i pyta w kółko o to samo i tak się wydawało. Naprawdę jest bardzo trudno to zobaczyć, bo nikt z nas nie jest kwalifikowanym geriatrą. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ani próbujemy znaleźć najprostsze wytłumaczenie i takie jest, że zawsze tak było, albo że my też często o czymś zapominamy. I pamiętam, gdy mama ze łzami w oczach zgodziła się na 3-dniowy pobyt na oddziale geriatrii. I no tutaj z jednej strony badania były bardzo szczegółowe, pokazały zmiany w mózgu typu Alzheimera, ale też doszło do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia mamy, ponieważ straciła orientację, gdzie się znajduje. Mama, mając zdrukowany obraz mieszkania, w którym była i fakt, że przyszedł ukochany syn, postanowiła mnie nakarmić. Niepytana wstała, wyszła z pokoju, w którym była z innymi pacjentkami, weszła do innego, zanim myśmy się w ogóle zorientowali z siostrą, co się dzieje, zabrała talerz z kanapkami z czyjegoś biurka i przyniosła te kanapki dla mnie. Dopiero wtedy z siostrą uświadomiliśmy sobie, że mama w zasadzie funkcjonuje w swoim świecie i nie wiedząc, gdzie jest, te wszystkie działania, które wydawały się na co dzień racjonalne, objawiło się, jak skrajnie są nieracjonalne, ale też po powrocie z tego krótkiego pobytu w szpitalu weszła do domu, westchnęła i powiedziała, jak to cudownie być we własnym domu i aż trudno uwierzyć, przez parę miesięcy mogłoby się wydawać, że jest zdrowiutka, jakby ten pobyt w szpitalu ją wyleczył. No oczywiście zdarzyło się raz czy dwa mamie zagubić, ale na szczęście było to bardzo blisko bloku i z tego, co nawet sama nam opowiedziała, spotkała znajomą, która ją odprowadziła do domu. No ale od tego czasu też zaczęliśmy mamy po prostu najnormalniej w świecie pilnować, gdyż gdy była zdenerwowana, powtarzała prawie w kółko, ja pójdę, ja pójdę, ja pójdę. Gdy pytaliśmy, gdzie ona pójdzie, no to mówiła do Nowosiółek, czyli do swojej rodzinnej miejscowości na Grodzieńszczyźnie. I gdy pytaliśmy ją o ten obraz tamtych czasów, no to potrafiła pomimo zaawansowanej choroby opowiadać ze szczegółami, jak wyglądały gospodarstwo, jakie zwierzęta tam były, co robiła w tym gospodarstwie, opowiadać o swoim ojcu, na którego zawsze mówiła tatuśko z wielkim uznaniem i z wielką miłością. Wracając jednak do tego tematu herbaty, on też jest niezwykle znamienny, bo gdy już wiedzieliśmy, że mama jest chora, mama oczywiście próbowała na wszelkie możliwe sposoby maskować swoją chorobę. No i te robienie herbaty dla ukochanych dzieci i w ogóle dla gości był takim dobrym obrazem, jak choroba dewastuje mózg naszej mamy. Mianowicie kiedyś te herbaty robiła, po prostu robiła. Potem albo prosiła o pomoc, albo nie bardzo wiedziała na przykład, gdzie jest cukier. Potem nie umiała włączyć gazu, albo zapomniała wyłączyć gazu. Natomiast jeszcze gdy nie zaczął się ten okres upadków, zaburzeń równowagi, to na przykład zamiast saszetki do herbaty potrafiła wrzucić kawałek, na szczęście, czystego papieru toaletowego. Wtedy to też był jeden z takich bardziej przykrych momentów, bo uświadomiliśmy sobie, jak bardzo, bardzo mama chce robić nadal to, co do tej pory robiła i jak bardzo, bardzo tego już kontrolować nie jest w stanie. No, oczywiście nie da się przed wszystkim zabezpieczyć i zdarzyło się, że raz mama w kuchni właśnie upadła i złamała rękę. Pamiętam, nie samo złamanie ręki było dla mamy problemem. Nawet nie prześwietlenie i założenie gipsu, tylko konieczność rozszerzenia tego gipsu, gdy okazał się on po dobie trochę za mocny. I tu pamiętam taką nawet dla mnie stresującą scenę, że ten gips był poluzowywany za pomocą takiego bardzo głośnego tarczowego urządzenia, takiej piły. I mama się tak przestraszyła, bo nie rozumiejąc, co się dzieje, myślała, że ktoś jej obcina rękę. I przez miesiąc no, mieliśmy w domu piekło, ponieważ mama, mówiąc językiem takim kolokwialnym, dostała tak zwanego odpału. No, zaczęła się wszystkiego i wszystkich bać, podejrzewać nas o to, że chcemy ją może niekoniecznie zamordować, ale na pewno skrzywdzić. I nawet najprostsze rzeczy typu, no nie wiem, pójście do łazienki, czy nawet jedzenie lub zrobienie czegoś innego, co była w stanie zrobić, traktowała, że to jej zagraża i stała się straszliwie nieufna. Na początku oczywiście jest szok, jest przerażenie. To są normalne rzeczy, że też próbujemy sobie myśleć, że może jednak nie. Potem myślimy, że jednak tak i że damy radę, ale tutaj absolutnie nie wolno się osamotnić, bo gdy się widzi ukochaną osobę, która robi rzeczy okropne dla siebie, dla innych, rzeczy niebezpieczne, gdy się próbuje jej wytłumaczyć, żeby tego nie robiła i to nie przynosi efektu, wtedy jest z kolei uczucie bezradności. I ten ogrom uczuć, ta adrenalina, mówiąc wprost, w sensie hormonów, ten kortyzol, po prostu absolutnie zabijają. Zresztą pamiętam pytanie mojego alergologa kiedyś, gdy ze względu na to, że akurat moja siostra w tym czasie była w szpitalu, a mama miała właśnie złamaną rękę i ja musiałem u mamy kilka tygodni pomieszkać. Tam było dosyć dużo kurzu, ja trochę też się z lekami zaniedbałem. Do końca życia zapamiętam jego zadane zresztą śmiertelnie serio pytanie, gdy zobaczył moje wyniki pod kątem astmy. Zapytał mnie wprost, czy nie pluję krwią. Wtedy zrobiło mi się strasznie, bo uświadomiłem sobie, że ta opieka może też skończyć się dla mnie bardzo źle. I myślę, że to jest rzecz, o której też się powinno mówić, że zajęcia się, zatroszczenia, zaopiekowania wymaga pacjent, ale również rodzina pacjenta, bo przecież te negatywne emocje muszą znaleźć ujście i w moim przypadku akurat szczęśliwie, dość późno, ale nie od razu, znalazły ujście, bo od kilku lat chodzę na taekwondo. Jest to sport dla mnie idealny, bo zawsze marzyłem o sztukach walki, ale tak się złożyło w młodości, że jakoś w tym kierunku nigdy nie podjąłem kroków. A teraz jest tak, że ten cały kortyzol, tą całą adrenalinę potrafię spalić jak dobrej jakości węgiel w piecu i potem mieć fantastyczny uśmiech i nie pamiętać w ogóle, że coś złego się danego dnia wydarzyło. Pamiętać, że coś było, ale już nie pamiętać co. Natomiast co było najcięższe? To są te chwile, gdy jakaś osoba chciała pomóc, ale nie wyszło, że tak powiem. Wtedy ten porządek, rytm dnia, gdy wiemy, co robić, czego nie robić i gdy przychodzi ktoś, kto na przykład odwiedza nas i taką osobę i siedzi 4 godziny i bez przerwy mówi, a ta osoba na przykład chora nie ma odwagi powiedzieć, że musi wejść do toalety, a my też zapominamy, bo też jesteśmy zestresowani i potem trzeba szorować łóżko, zmieniać pościel i tak dalej. I nie sposób tej osobie, która odwiedziła, wytłumaczyć, że to było niezbyt chrześcijańskie, a gdyby, nie daj Boże, zwrócić jej uwagę, to można usłyszeć bardzo niechrześcijańską odpowiedź. Wtedy to chyba boli najbardziej, bo jest wtedy najtrudniej. Wtedy czujemy się bezradni i rozwaleni. I tak jak chyba u większości rodzin, przez długie lata nie dopuszczaliśmy myśli, że oddamy mamy do domu opieki. Natomiast dwie rzeczy przyczyniły się do tego w sposób znaczący. Wspomniane już biegunki, które były już praktycznie nie do opanowania, bo zaczęły się bardzo często pojawiać, ale to była rzecz dla specjalistów zupełnie do opanowania w jakiś arcyskuteczny sposób w ciągu doby, u mamy zaskutkowało ogromnym poziomem agresji. Mianowicie w sytuacji, gdy musieliśmy ją przewijać, zrobiła się niewyobrażalnie agresywna. I proszę sobie wyobrazić, jak dwie osoby, syn i córka, musiały się starać, żeby jedno z nich musiało upilnować matkę, żeby nie uderzyła osoby zmieniającej pieluchę, a druga osoba, żeby mogła szybko i skutecznie nie oberwać pięścią. Brzmi to tragikomicznie, ale niestety było po prostu straszne. Również z punktu widzenia mamy. Na samą myśl, że mam mamie wykręcić rękę, żeby nie uderzyła siostry, robiło mi się niedobrze. Miałem odruch wymiotny, ale zanim to zrobiłem, sprawdziłem na samym sobie, jak się czuję z wykręconą w ręką, jeśli się nie szarpię. Działało to na mnie tak dewastacyjnie i również na siostrę, że stwierdziliśmy, że już nie dajemy po tych 8-10 latach opieki nad mamą rady. Zadzwoniłem do domu opieki, tam usłyszałem w trakcie dość długiej i bardzo ciepłej, profesjonalnej rozmowy o tym, że takie telefony rodzina wykonuje, gdy z reguły nie jest w stanie już zajmować się najbliższą osobą, że nie ma w tym nic nienaturalnego ani niewłaściwego. No i gdy po 2 czy 3 miesiącach od tego pierwszego telefonu zadzwoniłem, mając już wypełnione dokumenty, a biegunki zaczęły nawracać, ten stan nie poprawiał się, dowiedziałem się, że jest akurat kilka wolnych miejsc. I do końca życia nie zapomnę, bo to trzeba było też zorganizować transport medyczny, ale to już jest szczegół. Natomiast ja powiedziałem do mamy, pójdziemy na spacer, mama mówi, pójdziemy. Bo to doskonale pasowało do tego jej powiedzonka, ja pójdę, to musimy się ubrać, to się ubierzmy. Mówię, buciki, mama mówi, buciki, rękawiczki, oczywiście. I mama, jak na wspaniałą wycieczkę, przyjechali 2 sanitariusze, pojechała z nimi, a ja po jakiejś godzinie, 2 dojechałem do domu opieki, zajeżdżam, mama tam siedzi w takim wygodnym fotelu i rozmawia z kuracjuszkami innymi. Ja myślę, będzie dobrze. I tak rzeczywiście było. No, mama po prostu miała serdecznie dość siedzenia w domu, 2 policjantów domowych, syn i córka. Chyba nas trochę znienawidziła, bo nawet zdarzało jej się powiedzieć, ty byłeś dla mnie niedobry. Ja mówię, to ty, mamusiu, pamiętasz, że krzyczałem? Pamiętam. I takie rzeczy się zdarzały. No, takie były wzruszające sceny, że dwie panie, w tym jedna moja mama, trzymające się za rączkę, obie gaworzące jak niemowolaczki, a ti, 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 a gu, 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 jakieś takie pomrukiwania, mrugające do siebie oczyma, uśmiechające się, szczęśliwe. I powiem tak, ja starałem się od dłuższego czasu, jeszcze zanim w ogóle o tym koronawirusie w Chinach usłyszeliśmy, być u mamy w miarę możliwości codziennie i dotarło do mnie wtedy dość mocno, że mogę i w zasadzie powinienem traktować każde spotkanie z mamą jako ostatnie. Czyli jak gdyby starać się być u niej zawsze, jeśli tylko mogę, i traktować każde spotkanie jako ostatnie. Ale nie to, że nie chcę przyjść na jutro, tylko, że te będzie ostatnie, jeśli jutro już nie będę mógł przyjść, albo jak coś się stanie. I to bardzo mi pomogło wejść w lockdown. Bo gdy zadzwoniono do mnie, że nie pamiętam, to była chyba połowa marca, może 17 marca, że nie można mamy odwiedzać, ja zupełnie to rozumiałem. Z uznaniem patrzę, że nie było tam przypadku COVID-a w tym domu opieki. To samo się nie stało, to wymagało ogromnego reżimu sanitarnego. I czułem się dziwnie przez pierwsze dni i tygodnie, gdy nie wolno było mi jeździć do mamy, bo się po prostu do tych wizyt i do tego rytmu przyzwyczaiłem. Ale z drugiej strony znowu poczułem, że mi jest niewyobrażalnie lżej. Ja myślę, że w bardzo trudnej sytuacji są teraz ci właśnie, którzy mają członków rodzin w domach opieki I te osoby nie mają Alzheimera, tylko z innych powodów muszą tam przebywać, bo te osoby są faktycznie jak gdyby w więzieniu, one są zamknięte. I tutaj ten kontakt online jest wybawieniem. Mojej siostrze też udało się kiedyś kilka razy taką sytuację, że słuchawkę mamie do ucha przyłożono i moja mama tam jakieś tam dźwięki wydawała radosne do tej słuchawki. Innym razem z kolei mój syn zadzwonił do swojej babci. Babcia wtedy była akurat w złym humorku, tak zwana niewyspana, no ale ja wiem, co to znaczy ten zły humorek, także po prostu była nie w sosie. Natomiast teraz no bardzo czekam i z ogromną nadzieją na pozytywny rozwój sytuacji. Mam na myśli kwestie szczepionek, czy takie domy opieki się otworzą. Trudno mi w tej chwili nawet powiedzieć. Natomiast ogromny spokój wewnętrzny daje mi to, że wiem, że mama jest tam otoczona dobrą opieką medyczną, doskonałą opieką pielęgniarską. Powiem tak może dziwnie, ale te uczucia mama, tego przytulania się, tego całowania, które zawsze miała silne, to znaczy niekoniecznie, one się jej rozwinęły w trakcie choroby. Wcześniej po prostu była bardzo zapracowana. Te uczucia mama kieruje do pielęgniarek, które te uczucia wzajemniają. Zresztą one mówią, że ona jest wspaniała, że jest bardzo dobra, że jest bardzo ciepła. Ja mówię, że ale czasem nie jest. No i te pielęgniarki mówią wtedy, ale proszę pana, ale to każdy z nas ma trudniejszy moment. Czy ja tęsknię? To jest strasznie trudne pytanie, bo ja po prostu nie wiem. Bardzo bym chciał mamę zobaczyć, ale z drugiej strony nie mam bladego pojęcia, jak ona teraz wygląda. Przecież ja rok nie widziałem jej, tylko na zdjęciach. Zresztą dom opieki przysłał takie zdjęcie z cudownym napisem: uśmiecham się do was i chyba jest mi tu dobrze. To też było bardzo cudowne i potrzebne. Łapię się co jakiś czas na tym, że oto już rok lada moment będzie, od kilku miesięcy. Łapię się na tym, że to już długo trwa, że można byłoby mamę już odwiedzić. No tutaj to jest takie naprawdę... Na pewno tęsknię za tą mamą, którą pamiętam sprzed choroby i nie przestanę tęsknić, ale z drugiej strony jestem w pełni świadom, że tamtej mamy już nie ma. Także to jest tęsknota, bo ja jestem głęboko przekonany, że mnie nie pozna. A z drugiej strony, jak mnie pozna i ja na przykład martwię się, bo ja nie wiem, czy i co ona myśli o mnie teraz. Czy ja umarłem na przykład? My nie wiemy, na ile ona rozumie, na ile te procesy. Ona na pewno tęskni. Tylko jak tęskni? I teraz załóżmy, że przyjdę. Mama ze szczęścia się, że tak powiem, no poderwie, serce jej zacznie łomotać i za kilka dni odejdzie. Nawet taka myśl mi przyszła do głowy. Ja po prostu nie wiem, co się wydarzy. A jak się sprawy potoczą? Nie mam pojęcia. Świat się bardzo dynamicznie teraz zmienia. Także nie sposób nam przesądzać, co się wydarzy. Ja bym to nazywał wyczekiwaniem na możliwość spotkania się z mamą. Nie wiem, czy tu na ziemi, czy już później, ale raczej czekaniem na spotkanie.